A naszym gościem minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. Dzień dobry, pani minister.
Dzień dobry, witam państwa.
Zacznijmy od tematu konstytucji dla biznesu. Przed chwilą spotkała się pani z lubuskimi przedsiębiorcami. Mówili o swoich bolączkach. Czy to od razu były pewne konkretne uwagi? Pewnie jedno i drugie.
No oczywiście, przedsiębiorcy to konkretni ludzie, a zatem nie przyszli też na spotkania, aby tylko i wyłącznie nas chwalić. Ale to, co cieszy, to to, że przedsiębiorcy doceniają kierunek tych zmian. To znaczy mówią, że no, to, co nie zakazane, to dozwolone. Interpretowanie wątpliwości na korzyść podatnika. To jest ten kierunek, na który oczekiwali przez wiele, wiele lat.
A ich jeszcze w tej kolejności to wymieniają, bo kiedy z nimi rozmawiamy, to mówią, punkt pierwszy dla nas to właśnie, co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone zwykle.
Różnie to bywa. I dlatego ja myślę, że też to, co doceniają przedsiębiorcy na tych spotkaniach, bo powiedzmy, że to jest 30 dzisiaj spotkanie, jakie odbywamy, prezentując rozwiązania konstytucji dla biznesu, to i robimy to razem z administracją skarbową, z Ministerstwem Finansów, z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, to podnosimy wiarygodność tego przekazu, bo to są ci ludzie, którzy realnie spotykają się z przedsiębiorcami na co dzień.
Ale czy konstytucja potrzebuje promocji, właśnie takiego docierania z jasnym komunikatem dla przedsiębiorców, co wolno, czego nie wolno?
Tak, potrzebuje, bo wyobraźmy sobie, że rozwiązanie prawne korzystne jakże, zwłaszcza dla małych i średnich, czyli przyspieszona amortyzacja, która weszła w życie w połowie ubiegłego roku, zresztą jako efekt jednego z tego typu spotkań moich z przedsiębiorcami w mieście powiatowym południowej Polski. Na tych spotkaniach, kiedy mówimy, że no na przykład i to rozwiązanie jest jeszcze poza konstytucją dla biznesu, to przedsiębiorcy mówią, tak naprawdę nie wiedziałam. No więc dlatego warto te dobre rozwiązania i podatkowe, i organizacyjne, i redukujące obciążenia biurokratyczne promować po to, żeby przedsiębiorcy rzeczywiście mieli świadomość, czego już robić nie muszą.
Dobrze, ale kiedy czytam zmiana podejścia urzędników, to naprawdę trzeba konstytucji do tego, żeby urzędnicy spojrzeli ludzkim okiem na przedsiębiorcę?
No prawo ma ten charakter wychowawczy, nie zapominajmy o tym, nie tylko regulacyjny i dobrze jak to jest wyryte na kamieniu, bo jest to moment, kiedy przedsiębiorca może się do tego odwołać, a nowa instytucja, jaką jest Rzecznik Praw Przedsiębiorcy, też na podstawie chociażby tej jednej z zasad może dobijać się o prawa przedsiębiorcy. Także czasami trzeba to zapisać po to, aby stało się ciałem, ale też miejmy świadomość, że nim zwłaszcza te konstytutywne zasady właśnie w pełni wejdą w życie, to ta praktyka jest tutaj niezwykle ważna i to pewnie musi upłynąć też trochę czasu i też pewnych konsekwentnych działań, aby urzędnicy, abyśmy my, administracja, zaczęli realnie stosować te zasady.
Elastyczność dla przedsiębiorców jest bardzo ważna. Łatwiej podjąć im decyzję o rozpoczęciu biznesu, kiedy wiedzą, że można zawiesić działalność. Łatwiej potem ją reaktywować. Ma pani takie sygnały, że to działa już? No, konstytucja, przypomnijmy, działa od kilku miesięcy.
Tak, i to widzimy już, ten ruch widzimy już w rejestrze, w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, że przedsiębiorcy z tego korzystają, chociaż na przykład dzisiaj na spotkaniu jedna z pań zwróciła uwagę, że co prawda zawiesić i odwiesić dzisiaj działalność jest znacznie prościej i łatwiej, ale na przykład zaświadczenia, którymi też mówimy jak wiele, czy pełnomocnictwa, które raz zamieszczone w CEIDG po prostu obowiązują, no to w relacjach między CEIDG a ePUAP-em, czy ezUS-em, e-składką, no, nie widzą się nawzajem. No to jest taka ciekawa, dobra uwaga techniczna, którą mam nadzieję będziemy mogli szybko wdrożyć pomiędzy naszymi instytucjami. Przyspieszona amortyzacja czy mały ZUS to efekt takich rozmów.
O właśnie, bo z jednej strony to ułatwienia, elastyczność, ale z drugiej strony obciążenia finansowe i przedsiębiorcy mówią, mały ZUS na pewno jest nam potrzebny.
To przypomnę, ustawa podpisana przez pana prezydenta w wakacje wchodzi w życie od 1 stycznia. Ustawa, za sprawą której przedsiębiorca, którego przychody nie przekraczają 2,5-krotności minimalnego wynagrodzenia, dzisiaj to jest tam niewiele ponad 5 000 zł miesięcznie, będzie mógł płacić proporcjonalną do tych przychodów składkę na ubezpieczenia społeczne, czyli dzisiaj zamiast 1200 zł miesięcznie, jeśli weźmiemy ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, będzie mógł płacić nie więcej niż 560 zł. To, myślę, radykalne ułatwienie dla tych właśnie najmniejszych. Warunkiem jest to, że w roku poprzedzającym trzeba prowadzić działalność przez minimum 60 dni.
Dzisiaj minister Rafalska na konferencji prasowej powiedziała, że takim efektem finalnym powinno być to, że młodzi ludzie zostają tutaj na miejscu, podejmują wyzwanie, otwierają firmy i ich kreatywność będzie tutaj wykorzystana, nie będą musieli się pakować i wyjeżdżać z tego kraju. Myśli pani, że taki będzie efekt końcowy?
No, my widzimy pewien ruch również już w Centralnej Ewidencji po wprowadzeniu tego zapisanego w Konstytucji dla biznesu tak zwanego pasa startowego, czyli pierwsze 6 miesięcy po zarejestrowaniu działalności gospodarczej nie musisz płacić składek na ubezpieczenia społeczne. I widzimy, że w porównaniu do ubiegłego roku tam o ponad 1000 zwiększyła się liczba nowych zarejestrowanych działalności gospodarczych. Mamy nadzieję, że to przyjazne otoczenie prawne, z jednej strony przyjazne otoczenie prawne, z drugiej strony strony ciągle cała masa środków dostępnych dla młodych biznesów, tych startupów innowacyjnych, technologicznych, sprawia, że Polska jest dzisiaj państwem, w którym warto zostać i warto prowadzić biznes.
No dobrze, ale panie jako minister przedsiębiorczości i technologii chce mieć wpływ na to, jakie branże będą rozwijane, w którą stronę będą te przedsiębiorstwa się rozwijały, jakie to będą technologie?
My chcemy, tak jak zostało to zapisane w strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, te branże, w których wiemy, że Polska ma już dzisiaj jakiś potencjał i które mają potencjał globalny, które są poszukiwane na świecie,
grafen,
no to chcielibyśmy... No, grafen to taka już melodia, powiedziałabym, nawet historyczna, bo rzeczywiście wynaleziony w Polsce, no ale być może przespał swój czas, znalazły się technologie inne niż które mają podobne... Chociaż sprawa na pewno nie zakończona, ale to ciągle wymaga dużo badań i rozwoju. Stąd wybór niektórych branż, gdzie widzimy, że jest potencjał również po stronie rynku do tego, aby te badania, rozwój dalej pociągnąć i wnieść na rynek.
Konstytucja dla biznesu to jedno, drugie to inne podejście do funkcjonowania stref ekonomicznych, nowe zasady wspierania inwestycji. Strefa już nie jest ograniczona dosłownie, terytorialnie. To jest bardzo temat aktualne i często komentowane tutaj w naszym województwie, Kostrzyńsko-Słubicka specjalna strefa ekonomiczna. Co się zmieni, jeśli chodzi o jej funkcjonowanie? Czy mamy mieć jakieś prawo obaw do tego, czy ona będzie działała, czy
ja myślę, że obaw mieć nie możemy. Po pierwsze dlatego, że tę ustawę przygotowywaliśmy bardzo pracowicie, we współpracy ścisłej z zarządami stref oraz ze spółkami, które na terenie stref już dzisiaj działają. Ja myślę, że szczególnie w odniesieniu do województwa takiego jak lubuskie, możemy powiedzieć, że to jest rozwiązanie doskonałe. Dlaczego? Dlatego, że być może jest to jedno z niewielu miejsc w Polsce, na którym można znaleźć duże tereny, potencjalnie duże tereny zintegrowane inwestycyjnie. A to, jeśli dzisiaj popatrzymy na Polskę, która ciągle w rankingach międzynarodowych jest jedną z najatrakcyjniejszych miejsc do lokowania inwestycji typu Greenfield, takich właśnie od zera, to czego nam brakuje, to już zaczyna nam brakować gruntów. Lubuskie te grunty posiada, a zatem to, że nie będziemy musieli czekać na włączenie danego terenu do strefy, a następnie udostępnić inwestorowi, to jest skrócenie czasu od 3 do czasami nawet 2 lat. To jest naprawdę ogromna szansa właśnie dla tego regionu.
Ale Krzysztof Kielec, prezes naszej lokalnej strefy, mówi o tym, że uwaga, będziemy teraz bardziej uważnie dobierać branżę. To jest w ogóle możliwe? Przebieranie w inwestorach?
No, jest możliwe. Myślę, że ma do tego prawo administracja w sytuacji, w której udziela przywileju podatkowego.
Ale czy nas na to jakim stać, jest, bo przebierać? Jest na to,
no, myślę, że jeśli udzielamy wysokiego przywileju podatkowego, to możemy powiedzieć, znaczy chcemy, mówimy, zapraszamy wszystkich inwestorów. Natomiast drogi inwestorze, jeżeli chcesz skorzystać z bardzo dużych ulg podatkowych, no to musisz spełnić pewne kryteria. Dotychczas, zgodnie ze starą ustawą, tą z 1994 roku, jedynym kryterium była liczba miejsc pracy. Dzisiaj w sytuacji bardzo niskiego bezrobocia, w sytuacji alarm wskazywanej przez przedsiębiorców, no problemu na rynku pracy, no to nie liczba miejsc pracy jest najistotniejszym wartością, ale jednak jakość tych miejsc pracy, wysokopłatne miejsca pracy, duże, wolumenowe inwestycje tych wysokich technologii, to jest coś, co chcemy przyciągnąć i myślę, że mamy szansę.
Dzisiaj słyszała pani od przedsiębiorców, dajcie nam pracowników wykwalifikowanych?
Dzisiaj wyjątkowo nie, ale wczoraj w województwie warmińsko-mazurskim to rzeczywiście powiedziałabym, że był taki soundbite, używając języka nie naszego, naszych moich wszystkich spotkań. Co ciekawe, w województwie, w którym mamy jedno z wyższych poziomów bezrobocia, to było pytanie stawiane najczęściej.
Osobny temat rzeka. Dziękuję bardzo za dzisiejszą rozmowę.
Dziękuję państwu bardzo.
Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwiga Emilewicz gościła w naszym studiu.
Dziękuję.